Szanowni Państwo, możemy zatem zaczynać tę sesję przedwieczorną. Naszym gościem, choć nie wiem, czy można mówić, że gościem w Michelniu jest ksiądz profesor. W każdym razie za chwilę wysłuchamy prelekcji zatytułowanej Śmierć nie jest rozwiązaniem, czyli dlaczego nie wolno zabijać. Rzecz dotyczy aborcji i eutanazji. My głównie mówiliśmy dotąd o in vitro, ale do naszych drzwi w Polsce puka coraz bardziej również i eutanazja. W każdym razie tego typu pytania są coraz częściej stawiane. Przypomnę, ksiądz profesor Andrzej Szostek, Marianin, właśnie dlatego mówię, że w zasadzie nie można powiedzieć, że się go tu wita, bo jest u siebie. Profesor teologii, był rektorem KUL-u w latach 98-2004 i redaktor dziś czasopisma Ethos, członek Papieskiej Akademii Pro Vita, członek Fundacji Jus et Lex. W zasadzie to nie trzeba za bardzo przedstawiać. Lepiej posłuchajmy. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw bardzo przepraszam za spóźnienie, ale pociąg się spóźnił 15 minut. W piątek popołudnie, wyjątkowo ciasno. Człowiek sobie z rozrzewnieniem przypominał swoją młodość, kiedy znacznie częściej mu się zdarzało, że jeździł na jednej nodze i to cudzej, więc tak to dzisiaj było i on spowodował także spóźnienie pociągu, za co przepraszam, a wcześniej nie mogłem, bo jeszcze miałem dzisiaj jedną konferencję, to 3-godzinną w ministerstwie. Czy on działa?
Tak.
Bardzo dziękuję za przywitanie i bardzo się cieszę, że możemy się tutaj w Mariańskim Wychyleniu zobaczyć. Tych informacji, które był ksiądz łaskaw przekazać na mój temat, tylko jedną chcę korektę prowadzić. Jestem nade wszystko wykształcony w dziedzinie filozofii, a nie teologii. A to dla naszego tematu jest o tyle ważne, że chcę mówić o tym, dlaczego nie dla aborcji, eutanazji w kontekście czy w perspektywie nade wszystko filozoficznej. Oczywiście otwarta ona jest na dopełnienie teologiczne, ale na niej będę nade wszystko uwagę koncentrował. Temat, jak to już zostało powiedziane, brzmi: śmierć nie jest rozwiązaniem. Taka teza w tytule zawarte, czyli dlaczego nie wolno zabijać aborcja i eutanazja. Zacznijmy od uprzytomnienia sobie, że życie ludzkie to termin wieloznaczny. Dwa znaczenia spośród nich chcę w szczególny sposób tutaj wyróżnić. Jedno znaczenie fundamentalne, życie jako egzystencja biologiczna. Takie samo jest to znaczenie, kiedy mówimy o innych istotach, nie tylko o człowieku jako istoty żywej, odróżniamy je od materii martwej. To jest to znaczenie, które mamy na myśli, kiedy mówimy o etyce życia, kiedy podejmujemy problemy, no właśnie, aborcji, eutanazji, kary śmierci, samobójstwa. Takie znaczenie mamy na myśli, mówiąc, życie ludzkie. Ale nie jest to jedyny sens. Inny ważny dla nas to jest życie warte człowieka. Kiedy wraca student z zajęć uniwersyteckich i jest zachwycony studiami, które wybrał, atmosferą, pytają w domu, no jak ci tam leci, jak studia? A kochany, żyć nie umierać, to jest życie, powie. Oczywiście nie ma na myśli to, że jest zdrowy, dobrze wykarmiony i wyspany, tylko właśnie ma na myśli to, że rozwija się, że spełnione są jego marzenia, albo nawet ponad marzenia. Jeśli przeciwnie, jest niezadowolony, na to samo pytanie odpowiada, daj spokój, to nie jest żadne życie, to wegetacja, nie żyć, co znowu nie ma na myśli tego, że go źle karmią albo nie jest wyspany, tylko dlatego, że nie rozwija się tak, jak by chciał, jak się spodziewał. Dwa te znaczenia ludzkiego życia mają się do siebie tak, i to jest dla nas istotne, że życie w pierwszym znaczeniu jest fundamentem życia w znaczeniu drugim. Człowiek żyje w tym sensie, że istnieje jako przysłuchuje mu ta egzystencja biologiczna po coś, po coś. My czasem sobie tak życzenia składamy wszystkim Wojciechom, Jerzym i innym solenizantom i solenizantom wszystkiego dobrego. Składamy sobie czasem tak życzenia, obyśmy tylko długo żyli. No, konwencja jest taka, że się wszystko się idzie w takich życzeniach, ale dosłownie biorąc, ja bardzo dziękuję za takie życzenia. To nie jest najważniejszy cel. To my nie mamy pobijać rekordu długowieczności na tej ziemi. Żyje się po coś. I za bohatera nie uważa się kogoś, kto koniecznie przeżył długie życie, tylko że kto coś z nim zrobił, czyli na fundamencie tego życia w znaczeniu biologicznym zbudował jakąś egzystencję sensowną, głęboką, taką, która przynosiła jemu samemu rozwój i pożytek społeczny. Dlaczego to jest w tym kontekście ważne? Dlatego, że wobec tego życia w sensie biologicznym nie należy traktować jako najświętszą wartość, w tym sensie, że jest wartością najwyższą, ku której przede wszystkim należy zmierzać. Nie. Takim dobrym życie biologiczne nie jest. Jest ono dlatego cenne, że bez niego nie sposób żadnej innej wartości zrealizować. To jest banał, ale warto ten banał sobie przypomnieć w kontekście zwłaszcza takiego typu ustawiania sprawy, w którym się powiada, oto mamy do wyboru albo etykę życia, albo etykę wolności, albo wybieramy jedno dobro, albo drugie. Otóż tak można wybierać pomiędzy tymi dobrami, które są budowane na fundamencie życia. To znaczy, jak ktoś już żyje, to on się może zastanowić, czy chce być naukowcem, czy chce być artystą, czy chce być sławny, czy chce być politykiem, czy chce być, ja wiem, wygodnie żyć na tej ziemi. To są właśnie tego rodzaju dobra, które można ustawić jako konkurencyjne w stosunku do siebie. Jak chce być popularnym politykiem, no to prawdopodobnie nie będę mógł być, ja wiem, naukowcem albo sportowcem. Jak chcę przeciwnie poświęcić się jakimś studiom naukowym, to muszę zrezygnować z skądinąd atrakcyjnej, być może drogi jakiegoś rozwoju kariery filmowej czy jakiejś tam jeszcze innej. Coś trzeba wybierać. I tak rzeczywiście jest. Pomiędzy tymi wartościami, które są nabudowane na fundamencie życia, mogę wybierać i wybór jednego dobra oznacza rezygnację z drugiego. Ale samo w sobie życie w znaczeniu biologicznym nie stoi obok wszystkich innych wartości, tylko stanowi ich fundament. Co to znaczy? Ano to znaczy między innymi to, że jeśli mówimy chcemy sensownie mówić o respekcie w stosunku do człowieka, o jakimś poszanowaniu jego godności, o odniesieniu się takim, jaki jest człowiekowi właściwy, pierwszym słowem tego respektu jest respekt dla ludzkiego życia. Jak idę ulicą i widzę, że dziecko wpada, przewróciło się, a nadjeżdża samochód, to oczywiście impuls moralny skłania mnie do tego, żeby natychmiast, jeśli tylko to jest możliwe, ruszyć mu na pomoc. Bo ja nie ratuję tylko życia dziecka, ja po prostu dziecko ratuję. Wszystko, co może on jeszcze zrobić w tym życiu, teraz zależeć będzie od tego, czy mi się uda ta interwencja, czy nie. Więc miejmy tę świadomość, że jeśli ono traktowane jest jako tak szczególnie cenne, to powtarzam, nie dlatego, że jest celem naszego żywota na tej ziemi, tylko dlatego, że jest właśnie fundamentem, którego zachowanie jest niezbędne, co z tym życiem, jak z kapitałem jakimś szczególnym zrobić. W tym kontekście dlatego nie należy się dziwić, że ci, którzy bronią wartości czy świętości człowieka, nie tyle ludzkiego życia, skłonni są mówić o świętości życia ludzkiego i składać tutaj kłaść szczególny nacisk na problematykę dotyczącą ludzkiego życia. Trzeba też od razu powiedzieć to, do czego wrócę na samym końcu, że nie można budować etyki życia na fundamencie samych zakazów. Jest tak, w etyce, w teologii moralnej zresztą też, że normy negatywne, czyli zakazy, dlatego mają taką mało zachęcającą formułę, taki kształt negatywny, że chronią jak płot, chroni dostępu do, ja wiem, domostwa, do ogrodu, do jakichś dóbr, które chcemy przed złodziejami chronić. Tak te normy są dlatego negatywne, że chronią pewne wartości pozytywne. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To wszystko są normy negatywne, które są w dekalogu wszystkim nam znane. Właśnie dlatego, że coś chronią. Najpierw życie ludzkie, potem miłość, która jest właśnie perspektywą największego rozwoju człowieka, potem własność, czyli pracę, czyli ten etap naszego rozwoju, który wiąże się z kształtowaniem nie tylko ziemi, ale mnie samego poprzez kształtowanie ziemi. Wreszcie życie społeczne, mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, to nie jest dosłownie nie kłam, tylko właśnie nie krzywdź kogoś swoimi fałszywymi posądzeniami publikowanymi w sądzie czy w innej przestrzeni publicznej, ponieważ człowiek ma prawo do tego rodzaju dobrego imienia i w tym kontekście się rozwijać. Za każdym razem mam do czynienia z pewnym dobrem i nie jest rzeczą przypadku, że w dekalogu, nie tylko w dekalogu, w szeregu innych starożytnych i późniejszych kodeksach prawnych wśród tych norm negatywnych, tych zakazujących, na pierwszym miejscu stoi właśnie zakaz zabijania. No bo właśnie jest ta elementarna intuicja, że życie jest pierwszym z tych dóbr, które trzeba chronić, jeśli w ogóle można mówić o istnieniu i ochronie jakichkolwiek innych dóbr. Teraz, my mówimy o kontekście, ja zostawiam na boku problem kary śmierci nie dlatego, że nie jest ważny, jest ważny, ale jest bardzo ciekawy skądinąd. Dotknę tylko w pewnym miejscu i mimochodem przy eutanazji problemu samobójstwa, znowu nie dlatego, że nie jest to problem ciekawy, tylko dlatego, że nie można wszystkim mówić, a mnie organizatorzy dali pół godziny na gadanie i tak się boję, że się nie zmieszczę, więc zostawiam te tematy na boku tylko dlatego, że tytuł taki zaproponowano, żeby się zająć przede wszystkim problematyką aborcji, eutanazji. A zajmujemy się nią głównie nie tylko z tego powodu, że to się przydarza ludziom jedno i drugie, ale z powodu najbardziej nas niepokojącego prawa, które tego rodzaju działanie dopuszcza. W przypadku aborcji, że to godna zastanowienia, też do tego wrócimy w sposób bardziej rozpowszechniony. W przypadku eutanazji jeszcze tak rozpowszechniony to legalizacja aborcji, eutanazji nie jest. Otóż nas przede wszystkim to interesuje, jak to się stało i jak to można usprawiedliwić, też nie można usprawiedliwić tego, że w prawie nas obowiązującym, tak zwanym prawie stanowionym, prawie pozytywnym, znajdujemy takie zapisy, które dopuszczają bezkarne zabijanie człowieka. No właśnie naruszenie tego fundamentalnego dobra, jakim jest ludzkie życie. Przypomnieć należy, że prawo niekoniecznie wprost się odwołuje, to prawo stanowione, niekoniecznie odwołuje się wprost do prawa naturalnego. Na ogół prawnicy nie lubią tego terminu, chociaż od problematyki prawa naturalnego bardzo trudno się uwolnić. I my znajdujemy także w naszej konstytucji, nas ciągle jeszcze obowiązującej Rzeczpospolitej Polskiej, znajdujemy artykuł 30, w którym jest powiedziane, że każdemu człowiekowi w Polsce przysługują niezbywalne, wrodzone prawa, prawo do życia, do wolności. Jest rzeczą znamienną, że w pierwszych konstytucjach nowożytnych w USA i we Francji nade wszystko te dwa momenty uchwycono. Życie i wolność i szczęście. I to też nie jest przypadek. Życie właśnie jako ta wartość fundamentalna, której respektowanie jest warunkiem robienia jakichkolwiek innych planów życiowych, oraz wolność, no bo to były w obu przypadkach konstytucje krajów, które niejako na nowo się definiowały. Ameryka wyzwalała się z okupacji brytyjskiej, Francja niejako wyzwalała się z monarchii i stawała na nowych nogach swoich, i szczęście, zwłaszcza w amerykańskiej konstytucji, które pokazane jest jako szczególny cel, taki znowu intuicyjnie uchwytny, ku któremu człowiek zmierza. I to trzeba to, tę możliwość, życie człowieka, wolność i perspektywy możliwości realizacji własnego szczęścia, to musi każde państwo zapewnić. Nazwijmy te prawa prawami przedustawnymi. To znaczy, to jest taka konstrukcja, że wprawdzie ona jest zawarta w konstytucji, bo inaczej nie możemy. Inaczej nie możemy. I ta konstytucja jest głosowana przez parlament, a jednocześnie zauważmy, artykuł 30, warto przypomnieć, naszej konstytucji, stanowi, że istnieją takie uprawnienia każdego człowieka, których żadne prawo stanowione nie może naruszyć. I do tych praw należy ludzkie życie. Wobec tego relacja pomiędzy tym, co tradycyjnie nazywać będę prawem naturalnym, czyli jakoś wpisaną w ludzką naturę prawidłowość, która ma charakter normatywny, która stanowi wyzwanie dla każdego prawa pozytywnego, to prawo naturalne musi zostać zinterpretowane odpowiednio w prawie pozytywnym, w prawie stanowionym. No więc człowiek ma prawo do życia, więc tego musi być karalne zabójstwo. Człowiek ma prawo do bezpieczeństwa, z tego musi istnieć taka instytucja jak policja. Człowiek ma prawo do wykształcenia, wobec tego ma, państwo ma obowiązek zorganizować jakiś system oświaty. Człowiek ma prawo do pracy, nie tylko obowiązek pracy, ale prawo do pracy, to trzeba tak zorganizować życie społeczne, żeby się jakoś to miejsce pracy dla każdego znalazło i każde bezrobocie jest policzkiem czy uderzeniem rządzących. Nie tylko dlatego, że państwie się źle dzieje, proszę państwa, to jest osobny temat. Postęp naukowo-techniczny sprawił, że coraz mniej ludzi może coraz więcej dóbr wytwarzać. A to mimo wszystko zostaje zadaniem dla państwa i to zadaniem coraz trudniejszym, co zrobić z tymi ludźmi, dla których nie ma zatrudnienia, którzy nie tylko muszą żyć, ale muszą się żyjąc rozwijać. Człowiek ma prawo do organizacji społecznych, do przynależności religijnych, do wspólnot religijnych i żadne państwo nie ma prawa tego zabrać. Możemy taki katalog uprawnień człowieka znaleźć w naszej konstytucji i innych, pokazujący jak daleko się uważa prawo stanowione, a fundamentalnym prawem stanowionym dla każdego państwa jest właśnie konstytucja, jest jakąś szatą, chciałoby się rzec, w którą ubiera się prawo naturalne. Nie nazywane prawem naturalnym, tylko nazywane części uprawnieniami, ale tak to jakoś jest. Ten katalog nie jest zamknięty, my ciągle człowieka jakoś próbujemy odczytać coraz to pełniej, coraz to głębiej i w tym odczytaniu odnajdujemy potem taką właśnie konkluzję związaną z prawem pozytywnym. Czemu o tym tyle mówię? No dlatego, że jeśli się tam zrobi taki wyłom, jak zwolnione z sankcji karnych zabójstwo, no to brzmi to jak sprzeczność w samym tym prawie. Ono po to jest, prawo stanowione, żeby chronić te fundamentalne dobre, które stanowią o tym, kim człowiek jest. Takich praw jest więcej niż jeszcze o małżeństwie, nie wiem, rodzinie i tak dalej. Te wszystkie są właśnie związane z tym, jak człowiek żyjąc na tej ziemi może tę swoją perspektywę rozwoju budować. Prawo nie ma wyznaczać im drogi mojego rozwoju. Broń Panie Boże, na tym polega totalitaryzm, że ktoś tam uznał, że zna drogi, które rzeczywiście mnie do szczęścia prowadzą. Nie daj Boże, to już niech sobie człowiek robi sam na własną swoją odpowiedzialność. Ale prawo musi zapewnić człowiekowi warunki, możliwości życia i rozwoju. Co tu zrobić, kiedy się okazuje, że w stosunku do niektórych ludzi to prawo jest tak właśnie sprzeczne z sobą. Najczęściej, żeby uniknąć tego pozoru sprzeczności w tych formułach prawnych, mówi się część prawa stanowionego zatytułowana o obronie ludzkiego życia. I w ramach tego traktatu o obronie ludzkiego życia umieszcza się przypadki, w których się dopuszcza aborcji. To samo dotyczy problemu eutanazji, chociaż on jest ujęty w innych formułach prawnych. Jak powiedziałem, na razie jeszcze niewiele jest krajów, w których ta dopuszczalność aborcji została przyjęta. My musimy wobec tego zastanowić się nad tym, skąd się to wzięło, jakie są przyczyny zaistnienia tego stanu rzeczy, no i co możemy na to odpowiedzieć w imię właśnie tej tezy, śmierć nie jest rozwiązaniem. Więc zatrzymajmy się na tych dwóch punktach. Najpierw na problematyce aborcji. Dlaczego się tak stało, że ta dopuszczalność oczywiście nikt nie zachęca, już dzisiaj jest inna atmosfera niż przed w dawnym PRL-u, kiedy w ogóle uznano, że ktokolwiek jest przeciwnikiem aborcji, to jest zaściankowy, jakiś taki ciemnogród uprawiany przez Kościół. Ta atmosfera na szczęście się zmieniła. Także świadomość społeczna, myślę, dzisiaj jest inna. Kiedy się mówiło, i to jest swoisty zabieg językowy, bardzo groźny, który ma na celu uśpienie sumienia. Jeśli mówiło się zabieg usunięcia płodu, tak jak się mówi zabieg usunięcia wrzodu, to tak samo brzmi i to tak się to jakoś kojarzy jako lecznicza taka sobie tylko operacja, która tam małe korekty wprowadza w ludzki organizm i spokój. To jest, powtarzam, niebezpieczny sposób nie nazywania rzeczy po imieniu, bo to pozwala uciec z mojej własnej świadomości i nie dostrzec tego, co się tu naprawdę dzieje. Co się tu naprawdę dzieje. Więc skąd to się wzięło? No, zwolennicy legalizacji, no, nie wszystkich przypadków oczywiście aborcji, powiem Boże, ale zwolennicy powiadają po pierwsze, nie wiemy, czy istota ludzka w tak wczesnym stanie rozwoju jest człowiekiem. Nie wiem. Najpierw są komórki multipotencjalne, jeszcze nikt nie wie, jak to one zostaną ukonstytuowane. Nawet są tacy autorzy, którzy twierdzą, że przez pierwsze 14 dni od momentu zapłodnienia do tak zwanego zagnieżdżenia implantacji organizmie matki, trudno mówić o jednostkowym ludzkim bycie, bo się zdarza czasem, że to nagle z tego powstają bliźniaki, dwojaczki. Są przeróżne konstrukcje teoretyczne, które próbują to wytłumaczyć. Ja nie chcę w to wchodzić. To rzeczywiście nie badają odpowiedni specjaliści i biolodzy, i genetycy, i ginekolodzy, i kto tam jeszcze, kto jest w to włączony. Chcę w tym kontekście jednak przypomnieć jedną starożytną i do dziś obowiązującą ciekawą rzecz we wszystkich innych przypadkach stosowania prawa zasady. In dubio pro reo. Wątpliwość należy rozstrzygać na korzyść tego, kogo ta wątpliwość dotyczy. W średniowiecznych, dawnych i późniejszych podręcznikach teologii moralnej i etykach czasem przytaczano taki przykład. Idę na polowanie, no kiedyś to polowanie było sportem bardziej rozpowszechnionym niż dzisiaj. Idę na polowanie i nie idę sam, tylko idzie nas cała drużyna. I oto jestem w kniei i w krzakach naprzeciw mnie porusza się, no niemal na 100% jestem pewien, że dzik, na którego właśnie poluję. Ale to niemal oznacza, że nie wykluczam całkowicie, że to nie jest dzik, tylko towarzysz mojego zespołu myśliwych. Jeśli tak, jeśli mam cień wątpliwości dotyczący tego, że to jednak nie jest zwierz, tylko człowiek, nie wolno mi strzelać. Czyli muszę to traktować tak, jakbym był pewien, że tam jest człowiek. To właśnie tak. I nikt z nas nie wnosi protestu przeciwko takiemu myśleniu. In dubio pro reo. Jeśli mam wątpliwości dotyczące tego, czy mam do czynienia z człowiekiem, czy nie, to należy rozstrzygać je tak, jakbym był przekonany, że mam do czynienia z człowiekiem. Tymczasem w przypadku ludzkiego zarodka jest znacznie więcej prawdopodobieństwa, że mam do czynienia z człowiekiem, niż w tym przypadku z polowania, które przytoczyłem za podręcznikami teologii moralnej dla mnie. Jeśli nasza wiedza jest większa. Kiedyś uważano, że Arystoteles tak twierdził, święty Tomasz, że dusza jest, że człowiek jest animowany, czyli dusza zstępuje do płodu ludzkiego gdzieś tam tygodni po zapłodnieniu. Oczywiście w przypadku mężczyzn szybciej, kobiet gorzej. Wiadomo, że mężczyzna jest bardziej człowiekiem niż kobieta. Otóż były tego rodzaju teorie, które dzisiaj traktujemy jako historyczne ciekawostki. Mimo to do tego też wrócimy, nikt nie propagował z tego powodu aborcji. Ale dzisiaj wiemy więcej niż wiedział Arystoteles i święty Tomasz Akwinu. Dzisiaj wiemy, że ten proces organizowania się właśnie życia w łonie matki jest procesem jednym od momentu poczęcia. Nawet jeśli nam jest nieznane, są liczne szczegóły tego procesu, jest jednym procesem od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I że nie ma, każda cezura, którą się próbuje robić, jest czysto dowolna. Jest czysto dowolna. Państwo nie uwierzą, ale naprawdę w tej dyskusji w swoim czasie pojawił się taki pomysł, żeby za człowieka uznać dopiero taką istotę, która już się urodzi i to jeszcze w dodatku jakiś miesiąc albo dwa miesiące po urodzeniu. Czemu? Dlatego, że jeśli się inaczej kwalifikuje i dopuszcza w sensie moralnym i prawnym pewnego rodzaju zabiegi na płodzie, od zabójstwa począwszy poprzez różne inne badania, to znacznie łatwiej to zrobić wtedy, kiedy już dziecko jest na tej ziemi, wyszło z łona matki, niż wtedy, kiedy w tym łonie matki jeszcze tkwi. Z tego, skoro i tak dyskutujemy na temat tego, od kiedy uznać płód ludzki za człowieka, to przesuńmy te granice na później, bo to daje wymierne korzyści w postaci znacznie tańszych i pewniejszych zabiegów. I umówmy się, że dopiero po dwóch miesiącach to jest człowiek. Dlaczego ten zarzut traktowany, ten argument traktowany był od początku jako ironiczny i został rzecz jasna zarzucony? Bo to sprzeczność pomiędzy naszą intuicją dotyczącą człowieczeństwa a tym pomysłem jest tak rażąca, że wygląda na kpiny z poważnej sprawy. No ale miły Boże, każdy Państwu powie, kto się lepiej niż ja na tym zna, że istnieje cała dziedzina tak zwanej psychologii prenatalnej i perinatalnej, świadczącej o tym, że ta świadomość, rzecz jasna, nie jest dojrzała, ale przepraszam, niemowlę dwa miesiące po urodzeniu też nie jest dojrzała. Jednak już jest. Rozwija się, kształtuje w człowieku, że to nie jest po prostu organizm jeszcze przedludzki, tak jak kiedyś myślano, że najpierw człowiek jest rośliną, potem jest zwierzęciem, za jakim czas dopiero następuje właśnie ta animacja i staje się człowiekiem. Paradoksalnie legalizacja aborcji byłaby łatwiejsza przy tamtym poglądzie Arystotelesa i świętego Tomasza za chwilę. Przy przekonaniu, że właśnie najpierw człowiek jest rośliną, no przecież nikt nie ma problemu z wycięciem i spożyciem rośliny. że jest następnie zwierzęciem, to mamy te same przekonania, chociaż troszkę wątpimy tutaj, czy tak wolno nam wszystkie zwierzęta zabijać. I dopiero wtedy, kiedy nastąpi animacja, no wtedy dopiero należy traktować ten płód jako człowieka. Powtarzam, paradoksalnie przy takim ujęciu było to łatwiejsze wypuszczanie aborcji, jak wtedy tego nie czyniono. Odkąd wiadomo, że to jest jeden proces organiczny, każde ustanowienie człowieczeństwa później w momencie zapłodnienia jest ustanowieniem dowolnym. Jest ustanowieniem arbitralnym. Niesie w sobie ryzyko, że ja jakąś tajemnicę, której nie znam, ignoruję i uderzam w człowieka niewinnego. Niewinnego. Powiada się, no tak, ale przecież on jak się urodzi, a jest na przykład ciężko chory, to mu szykujemy wielkie cierpienie. To jest poważny argument. Chcę powiedzieć, to jest poważny argument, rzeczywiście. Tylko dotknę tego wyraźnie w kontekście eutanazji. On od razu sprowadza nam wartość życia do sumy szczęść i nieszczęść, które mogą człowieka na tej ziemi czekać. I to jeszcze sumy mierzone nie przez tego, kogo te szczęścia i nieszczęścia będą dotyczyły, tylko przez osobę trzecią. To ja z zewnątrz, rodzic, lekarz, to tam jeszcze inny, kombinuję, czy moim zdaniem on będzie w takim stanie zdrowia szczęśliwszy, czy nie. To jest, powtarzam, poważny problem, ale my w rezultacie niechcący, nieświadomi często właściwie wkładamy pewną argumentację właśnie taką, o charakterze czysto utylitarnym, materialistycznym, w dodatku grzeszymy zarozumiałością, bo się wypowiadamy w imię kogoś innego i to tak się wypowiadamy, że decydujemy o tym, czy on będzie żył, czy nie. Tym bardziej to widać wtedy, kiedy jest mowa, no tak, pamiętamy ten jeden przypadek sprzed niewielu lat, kiedy matka może doznać uszczerbku na zdrowiu, a dochodzi do urodzenia i potem są procesy sądowe w tej sprawie. Moje przekonanie jest takie, mili Państwo, że wprawdzie oficjalnie się do tego nie przyznajemy, ale tak naprawdę uprawiamy swoisty rasizm związany ze stopniem rozwoju człowieka, tylko niekonsekwentny. Mianowicie uważamy, że mały człowiek to jest mniej człowiek. Ja wiem, że jak już się mowa o dzieciach, no to burzymy się przeciwko temu i gotowi jesteśmy podobną karę wyznaczyć za zabójstwo dziecka, jak i za zabójstwo dorosłego człowieka lub staruszka. Ale a skąd to się bierze? Otóż podejrzewam, że bierze się stąd, że nasze przekonania moralne są nasycone pewnego rodzaju emocjonalnością, powiedziałbym dość płytką i nie rządzą się pewną logiką. Nie przypadkiem ojciec etyki, ojciec logiki to ten sam Sokrates. Nie da się tak myśleć. Etyka nie może być prostym zapisem stopnia mojej wrażliwości, bo wtedy się okaże, że ja na przykład na pijaka jestem niewrażliwy, kto inny jest wrażliwy, kto jeden powinien pomóc, a drugi powinien go jeszcze dobić. Nie ma. Ja muszę próbować odczytać rację tej wrażliwości i ją w sobie samym korygować. Nasze właśnie rachunki sumienia, nasze korekty naszych ocen moralnych właśnie tędy biegną. Że człowiek jakąś wrażliwością się charakteryzuje, nie daj Boże, żeby była ona zerowa, ale potem musi zastanawiać się, do jakiego stopnia w tym, co robi, w związku z tym jest konsekwentny. I sięga jakichś fundamentów, które są głębsze niż tego typu emocjonalne odczucia, które są różnorakie, które wynikają z naszego życiorysu, z naszego charakteru, z przygód, jakie nas spotkały w życiu i tak dalej. Otóż jeśli jest tak, że dziecko jest łatwiej chronione, ponieważ dziecko działa na moją wyobraźnię. Bo dziecko widzę. Bo widzę, co się z nim dzieje. Bo żal się budzi w moim wrażliwym sercu, jak widzę, że płacze. A tu jeszcze się to ma nie zabić. Oburzenie się oburza. Płodu nie widzę. To dlatego niektórzy zwolennicy ochrony życia noszą te małe bobaski sobie na klapie. Żeby uprzytomnić tym, dobrze, nie widzisz, ale to jest dziecko. Ono się już kształtuje w łonie matki. To nie działa w taki sposób na twoją wyobraźnię, ale na miłość boską nie bądź aż tak prymitywny, żebyś po prostu działał na zasadzie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żali. Od tego, jak nie widzę, to może się dziać wszystko. To jest prymitywizm moralny, którego nie wolno zaakceptować. Powtarzam. Logika by nakazywała, żeby wobec tego każdego człowieka traktować w sposób równy. Niezależnie od tego, czy jest dorosły, czy mały, czy jest ważny w społeczeństwie, czy nieważny, dopiero co przeżyliśmy ten dramat, tę całą katastrofę pod Smoleńskiem i bardzo słusznie środki masowego przekazu przypominały, że tam zginął nie tylko prezydent i jego małżonka, na czym boleje cały kraj i odpowiednie uroczystości żałobne przeżywaliśmy wszyscy, które miały miejsce na Wawelu. Zginęli tam nie tylko członkowie rządu, i przedstawiciele życia publicznego, co nas także wszystkich boli, ale zginęły także stewardessy i biuro ochrony rządu i piloci, i oni wszyscy są ważni. I słusznie środki masowego to podkreślały, ponieważ powtarzam, daje to wyraz temu przekonaniu, że ważny jest człowiek i wszystkie inne funkcje, które pełni, należy traktować jako nie tak istotne wtedy, kiedy dochodzi do tego fundamentalnego pytania o wartość ludzkiego życia. A w przypadku do dzieci nienarodzonych ustępujemy, ponieważ to na naszą wyraźnie nie działa i ponieważ, przyznajmy to, tak, my już wyszliśmy z tego stanu. Nam już to nie grozi, że nas tego rodzaju pozwolenie na aborcję dotknie. Pojawia się jeszcze jedną zasadę, o Boże. Mianowicie mówi się tak, no dobrze, ale miejmy świadomość taką, że prawo wtedy jest skuteczne, kiedy jest zgodne z ludzkim przekonaniem. Jak ludzie nie mają takiego przekonania, nie ma siły, ono i tak będzie nieskuteczne. Więc najpierw wychowajmy społeczeństwo, potem wprowadzajmy prawo. Coś w tym jest, rzeczywiście to jest potrzebne, ale konkluzja w postaci, najpierw zajmijmy się pedagogiką, a potem wrócimy do prawa, jest chybiona, dlatego że prawo się cieszy pewnym autorytetem. Wyjęcie spod prawa jest jednocześnie obniżeniem, właśnie działaniem antypedagogicznym, sprzyja traktowaniu wówczas ludzkiego płodu jako nieczłowieka. Właśnie to, że inne ludzkie istoty, nawet zbrodnicze, są objęte prawem, nawet w stosunku do kogoś to oskarżenia ciężkie się pojawia, nawet dyskusje toczą się na temat kary śmierci. Ktoś, kto jest niewątpliwie winien i któremu tam tę winę udowodniono, jeszcze jest dyskusja, że przecież nie przestał być człowiekiem, nie może go poniżać. Tu niewinna istota i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Proszę Państwa, ja teraz muszę przejść, choć krótko, mogę jeszcze chwilę? Do eutanazji. Bo ona jest jeszcze trudniejsza teoretycznie. Eutanazja. Eutanazja jest trudniejsza w tym sensie, że naprawdę, dotykamy tutaj ludzkiego bólu, cierpienia. Jeszcze mnie Pan Bóg chronił, może niektórzy z Państwa też, przed takim bólem, który sprawia, że człowiek chce umrzeć, a dosyć tego życia. Nie jest w stanie tego znieść i nie widzi żadnych perspektyw rozwoju. I trzeba docenić tę sytuację. Nie trzeba się spieszyć z oburzeniem. Trzeba najpierw zrozumieć tę sytuację tych, którzy także w imię dobra człowieka postulują legalizację w określonym oczywiście zakresie eutanazji. Przyjaciele Hioba, skądinąd potem skrytykowani przez Pana Boga, zanim zaczęli w ogóle mówić, 3 dni milczeli przy Hiobie, tak wielkie było jego cierpienie. I kiedy my dotykamy problemu cierpienia, w tym także tego, który wiąże się z eutanazją, być może taka postawa nam jest potrzebna. Najpierw pomilczeć i przeżyć troszkę tego bólu, żeby się nie mówili jak sędziowie z zewnątrz. W całej jednak akceptacji tego zauważmy, że propozycja, żeby zostać jeszcze przy tej perspektywie legalizacji, czyli tej właśnie prawnej eutanazji, ta argumentacja znowu przywołuje to, że właściwie świat wartości, który się w tym miejscu pojawia, to świat wartości doczesnych korzyści lub strat, które są osiągane na tej ziemi. Tymczasem nas się nie da, to jest osobny duży problem, nie na dzisiejszy być może wykład. Nie da się tak ułożyć ludzkiego życia, żeby oddzielić przykrości i przyjemność. To jest prymitywne myślenie pierwszych utylitarystów. Chyba. Toż to miłość, Boże kochany, żeby od tego przykładu najprostszego zacząć. Czy można ją położyć na szali radości czy cierpienia? Nie da się wyjąć ani jednego, ani drugiego. Nie da się. A ludzki wysiłek, praca, osiągnięcia jakieś, które na swoim polu realizujemy, co to jest po stronie cierpień czy po stronie radości. Po jednej i po drugiej. To nie jest tak, że można oddzielić tak, jak się oddziela kozły od owiec gdzieś tam na pastwisku. Tak się nie da. Tak jest skonstruowana, taka jest kondycja. Może mi pretensje do Pana Boga, że tak człowieka stworzył, ale tak go stworzył. Że dojrzewa w bólu. Ale można odwrotnie powiedzieć. Wprawdzie w bólu, ale dojrzewa. I innej drogi jego dojrzewania nie ma. Jeśli, i teraz się pojawia właśnie ta perspektywa możliwości życia pozagrobowego. Jeśli jest tak, że moje życie na tej ziemi się nie kończy, że to nie jest ostatni stadium. Jeśli jest ostatni stadium, to znaczy jesteśmy objęci materialistyczną hierarchią wartości. Skoro tak, kochani, to po co czekać aż do łoża boleści beznadziejnej sytuacji? Po co? To lepiej w momencie, jak pójdzie na emeryturę, już sobie strzelić w łeb, bo jakoś łagodnie odebrać życie. Kotarbiński w swoim czasie taką właśnie formą nazwał to eutanazję, to właściwie propagował samobójstwo, proponował. Po co czekać, aż będzie mnie wiele zdrowia kosztowało, a moją rodzinę wiele pieniędzy, to, że ja będę chory? Zamknijmy swoje sprawy, odpiszmy na wszystkie listy, złóżmy życzenia wszystkim wierzymy z uciechą i do widzenia. Tego sam nie zrobił. Długo żył. I gdzieś u spodu leży ta intuicja, kurczę, nie wiem, czy to życie powiedza zdrowe, jedni wierzą, drudzy nie wierzą, ale sprowadzanie całego sensu ludzkiego życia do jakiegoś bilansu zysków i strat jest tak prymitywne, że wręcz to brzmi jak obraza człowieka. I nie ma wątpliwości, że tylko ta droga, która wiedzie do dojrzewania, jest drogą przez ból. A kto jest sędzią, kiedy ja ten ból osiągam w sposób wystarczający, żeby uznać, że jestem wewnętrznie dojrzały? A jeśli moje życie na tej ziemi jest etapem, no to tak jak źle się wróży dziecku, które jest wcześniakiem, które za szybko wyszło z łona matki i nie dojrzało tam do egzystencji na tej ziemi, tak samo możemy powiedzieć, że ktoś, kto nie osiągnął jakiś pełni, dla nas nieznany, na tej ziemi nie będzie przygotowany do życia na etapie następnym. Tutaj silniej nawet niż w przypadku aborcji sprawa światopoglądu, perspektywy, możliwości lub wiary, życie pozagrobowe ingeruje znacznie silniej. Zauważmy przy tym, że oczywiście człowiekowi nie możemy zabronić, żeby działał na własną szkodę w sensie prawnym. Volenti non vit injuria, powiadają prawnicy. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Dlatego jak człowiek sam sobie szkodzi, a nie jest to szkoda społeczna, prawo nie interweniuje. Tym, którym nie udało się popełnić samobójstwa, próbowali, uratowało się ich, nie obciąga się żadną karą. Podobnie, jeśli by ktoś tylko sam zażydował narkotyki, jego strata, jeśli się obciąża tych, którzy posiadają narkotyki, to przy supozycji, że oni nimi handlują, że ktoś jeszcze na tym traci. A prawo musi stać na straży porządku społecznego, na straży społecznego ładu. Jeśli ktoś sam sobie szkodzi, jego sprawa. Volenti non vit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Otóż nie wolno nam jednak utożsamiać z tej perspektywy prawnej z perspektywą moralną. Prawo rzeczywiście pozytywne nie musi interweniować we wszystkie przypadki graniczne ludzkiego życia, ale ja mam poczucie i słuszne, że to życie otrzymałem, jak powiedziałem, żeby coś z nim zrobić. Kiedy matka wita swojego syna o 3 nad ranem, który pijany gdzieś tam wraca po jakichś jubilach, bo akurat Jerzego imieniny obchodził, jest cały zmarnowany, jest to niewyspany, jeszcze poraniony i gdzieś tam pieniędzy nie ma i mówi, dziecko, co z ciebie wyrośnie? Jak ty wyglądasz? Jak ty możesz do tego dopuścić? To co to za wyrzut jest? To jest właśnie wyrzut na płaszczyźnie moralnej. Przecież jesteś na miłość boską za siebie odpowiedzialny. Przecież ty musisz coś z sobą sam zrobić. Ty jesteś sam tym, który decyduje o swojej przyszłości. Ta płaszczyzna moralna nie może być sprowadzona do płaszczyzny prawnej. Prawo rzeczywiście nie ma prawa tam wkracza, prawo stanowione. Nie należy karać ludzi, jakieś sankcje stosować do kogoś, głupoty popełnić w stosunku do siebie samego. Ale to nie jest jeszcze płaszczyzna moralna. I dlatego o tym mówię, że w momencie cierpienia i bólu tego rodzaju płaszczyznę musimy przywołać. Powtarzam, nie ma innej drogi dojrzewania człowieka, jak właśnie poprzez cierpienie, którego my nie jesteśmy sędziami. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak Kamiara jest tam napisana. Wolno człowiekowi pragnąć śmierci. Wolno się o nim modlić. Naprawdę, uważam, że wolno. Człowiek ma prawo mieć swój sąd na ten temat. I uważa, że już to, co miał do zrobienia, to zrobi, Panie Boże, weź już mnie. Halina Nam-Skolońska przeżyła ponad 100 lat i twierdziła bardzo często w wiedzy pożyteczne, człowiek wielki zaszczyt dla polskiej kultury. I Pan Bóg o mnie zapomniał. Zapomniał życzenie. Iż chciała odejść i naprawdę nie miała zamiaru dłużej tutaj na tej ziemi przebywać. Wolno człowiekowi chcieć, proszę bardzo. Święty Paweł, nie tak dawno czytaliśmy właśnie w kontekście Ociecha Świętego, mówi, nie wiem czego pragnąć, bo odejść z tego świata to dla mnie lepiej, a zostać to lepiej dla nas. Ale chcieć, nawet prosić Pana Boga o dobrą śmierć rychłą, a popełnić czyn, który odbiera mnie samemu życie, to są różne rzeczy. To jest jakaś jednak wchodzenie w kompetencje samego Boga, bo ja nie jestem sędzią swojej własnej sprawy. Ja nie jestem w stanie rozpoznać, kiedy naprawdę dojrzałem już do odejścia z tego świata, kiedy jeszcze nie po ludzku się nie da. Dlaczego jedni w łonie matki odchodzą, a inni ponad setkę lat żyją i specjalnie pożytecznego nie zostawiają sobie? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Czemu się zdarzyła ta tragedia posłów? Nie wiadomo. My nie jesteśmy w stanie tego planu Bożego rozpoznać. Ale proszę zauważyć, ta eutanazja ma jeszcze dwa inne aspekty. Mianowicie po pierwsze angażuje innych, to powtarzam, nie samobójstwo. Legalizacja eutanazji jest jednocześnie zobowiązaniem kogoś do zabijania. Próbuje się to obejść, że nie wszyscy muszą, że trzeba szukać dalej jakieś nie znalazł, to co wtedy zrobić, kiedy się okaże, że ktoś chce zgodnie z prawem, aby dokonano na nim eutanazji, a żaden z lekarzy się na to nie chce godzić, bo ma tego rodzaju restrykcje sumienia. To co wtedy? Zmusi państwo do tego? Staje w obliczu konfliktu, który ma nadzieję rozwiązać, żeby się wreszcie ktoś tam taki znalazł, który tę funkcję kata w stosunku do kogoś, kto sam sobie wyrok śmierci wydał spełnić. Otóż powtarzam, przy całym szacunku dla tej sytuacji bolesnej, trudnej, w której sam nie jestem i której nie należy się spieszyć w osądzaniu, nie wolno na nie zapomnieć, że propozycja legalizacji eutanazji oznacza propozycję zamknięcia ludzkiego życia na tej ziemi, propozycję zamknięcia tego bilansu zysków i strat na tej dość prymitywnej płaszczyźnie, której, powiadam, nasze życie własne przecież nie spełnia. Co więcej, oznacza także zaangażowanie jeszcze innych do tego, żeby tego rodzaju czyn dokonali. To jeszcze lekarze. Lekarze, których szczególnym powołaniem jest właśnie primum non nocere. Przede wszystkim nie szkodzić. Dodajmy jeszcze, że w tej dyskusji o eutanazji nie wolno zapomnieć o problemie samotności człowieka. To jest to, co socjologowie, demografowie podkreślają w świecie zachodnim, sięga także dzisiejszego naszego czasu. No, zaczyna się atomizować to społeczeństwo, także w sensie łączności międzypokoleniowej. Dzieci idą do szkoły, rodzice do pracy, a rodziców tych rodziców odezwę do domu starców. I to, proszę mi wierzyć, ja teraz nie przywiozłem wszystkich tych badań, ale socjologiczne badania coraz to bardziej potwierdzają, że najcięższą chorobą, na którą starsi ludzie dzięki medycynie coraz to bardziej mogą być starsi, chorują tę samotność. I często u podłoża tych eutanatycznych pragnień, że samotność, jak się zdarzyło także w Polsce, że ktoś takie pragnienie wyraził, a potem przyszła z różnych stron pomoc, o bo to pragnienie. Ponieważ człowiek nie żyje sam. Jest stworzony na obraz Boga, który jest miłością. I póki jest jakaś więź, póty właśnie ta możliwość rozwoju, nawet przez cierpienie przed człowiekiem istnieje. Ale przecież to zubożeni są nie tylko ci, którzy zostają samotni, zubożeni zostają ci, którzy zostają w domu i odesłali swoich rodziców, żeby pochopili do domu starców. Ponieważ i ja się rozwijam właśnie przez ofiary, przez próby rozumienia innych, przez niezamykanie całej perspektywy mojego życia wyłącznie na swojej własnej karierze zawodowej. Przecież to jest niesłychane, głębokie zubożenie całego ludzkiego życia, kiedy wyłączam pewną grupę ludzi dlatego właśnie, że są z punktu widzenia mojego zawodu niesprawni, niedoskonali, kłopotliwi, kosztowni, wymagający opieki, troski itd. To jest powód, dla którego także eutanazja przynosi taką szkodę, legalizację eutanazji. Rzecz ciekawa, jak powiedziałem, łatwiej nam przyszło, jak widać, z różnych kodeksów obowiązujących naszych państwa zaaprobować aborcję niż eutanazję, bo to, że eutanazja jest problemem moralnie trudniejszym. Niejako mamy wyraźniejsze przekonanie, że człowiek ma prawo mówić o jakimś prawie do decydowania sobie sam. A tutaj się w przypadku aborcji decyduje o cudzym losie i to decyduje w tak okrutny sposób. Ale powtarzam, wychodzi tutaj na, jak podejrzewam, jakiś nasz bardziej lub mniej uświadomiony egoizm. Dzieckiem w łonie matki już nie będę. Problem eutanazji może jeszcze dotknąć. Jeśli tego nie dopracuję dobrze, to nagle zacznie się ciśnienie społeczne, żeby ja prosił. Wyobrażacie sobie to państwo? Mamy już swoje 75 czy 80 lat, troszkę chorujemy, zaczyna to być kosztowne dla rodziny, nikt nas, broń Boże, nie namawia, Jezu, kochany, tylko słyszał, tylko wszyscy wokół powiadają, Boże, kochany, jak to jest kosztowne, ty wiesz, jak te leki nas kosztują. I zaczyna się tego rodzaju rozmowa. I zaczyna się twardość i obcość w samym domu, jak jest perspektywa legalizacji eutanazji. Mówił mi ktoś, że jak została zalegalizowana eutanazja w Holandii, to dość znaczna ludzie starsze później z Holandii uciekła do Niemiec. Bo wejdźmy w skórę kogoś, kto jest potencjalnym kandydatem do tego kroku. To jest jeden z powodów, moim zdaniem, który sprawił, że ta eutanazja ciągle idzie z większymi oporami. Ale to niestety nie jest powód, który przynosi nam próbę. Ci, którym już nas, los, który już nas nie dotknie, mniej nas odprosi. Nas może dotknąć problem eutanazji, to jesteśmy ostrożniejsi. I na koniec, proszę Państwa, jak wnoszę Ewangelium Vitae, ale już nie mam czasu cytować przepięknych fragmentów, zwłaszcza ostatniej części. Papież w tej najbardziej dramatycznie utrzymanej, najbardziej dramatycznym tonie encyklice powiada, trzeba przywrócić świadomość wartości ludzkiego życia. To jest właśnie to, że kiedyś intuicyjnie było to oczywiste, chociaż nauka wcale tego tak nie potwierdzała. Dzisiaj nauka potwierdza silniej tę jedność na płaszczyźnie, na której nauka może potwierdzić biologicznej, tę organiczną jedność ludzkiego bytu, a my mamy ochotę właśnie stosować różnego innego typu kryteria i zanika poczucie świętości Bożej. Nie w ogóle życia ludzkiego, człowieka. Człowieka. To nawoływanie do święta życia ludzkiego 25 marca, no czemu 25 marca? No bo wtedy mamy to przekonanie trwałe, że poczuł się Syn Boży w łonie matki. Co to się poczęło? Jakieś miazga, jakieś nie wiadomo co z tego jeszcze wyniknie, nikt nie wie, tak? Czemu obchodzimy święto Narodzenia Matki Boskiej 9 miesięcy po święcie niepokalanego poczęcia? No właśnie dlatego, że mam przekonanie, że od samego początku to jest jeden proces. A kiedy w scenie nawiedzenia Elżbieta powiada, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie, bo to skoro zabrzmiał głos tego pozdrowienia, poruszyło się dzieciątko w łonie moim, to co to jest? Matka mojego Pana, który dopiero się poczęło, to jest tuż po zwiastowaniu. Więc chrześcijańskie świadomości to jest niesłychanie silnie zakorzenione, że tu od samego początku mamy do czynienia z człowiekiem, który się poczyna. I papież chce różnymi krokami, modlitwą i różnymi nabiegami i grupami społecznymi, aktywnością zachęca nas do tego, żeby odsłonić przed sobą na powrót świętość i wielkość ludzkiego życia. Bo tak istnieje, proszę Państwa, możliwość postępu moralnego, który polega na tym, że dostrzega się pewne prawa, które kiedyś się nie dostrzegały. Dzisiaj się mówi o prawie każdego do wyboru religii wedle własnych przekonań, a kiedyś się mówi o cuius regio, eius religio, czyja władza tego wyznania. I my uważamy, że jednak to jest jakiś proces dojrzewania społecznego i chlubimy się na naszym królem Zenibuntem, który jak się o tym dowiedział, o pokoju augsburskim, to powiedział, czyż jestem królem ludzkich sługi. O, to jest nasz światły władca. Otóż powiadam, jak jest możliwość postępu, który sprawi, że już dzisiaj nie ma tortur jako oficjalny kar, że dyskutujemy nad wycofaniem lub wycofaliśmy już karę śmierci, że prowadzi się właśnie tego typu działania, które pokazują coraz to więcej uprawnień ludzkich, które trzeba respektować. Tak też istnieje możliwość regresu moralnego. Regresu moralnego. Z przypadkiem takim mieliśmy do czynienia z III Rzeszy, kiedy były prześladowania Żydów, także Cyganów i innych. Takim przypadkiem, zdaniem papieża, mamy do czynienia wtedy, kiedy zapominamy o świętości ludzkiego życia. I dlatego ten apel, żeby przyjrzeć się cudowi, jakim jest człowiek. Każdy człowiek. Każdy człowiek. Niepowtarzalny, niezwykły, zdumiewający, nie mieszczący się w żadnej szufladce zysków i strat, przerastający swoją wielkością całą tę ziemię. To trzeba w sobie odzyskać. To trzeba odzyskać. Tę zdolność zdumiewania się cudem, jakim jest arcydzieło Boga na tej ziemi człowiek. Wtedy łatwiej będzie nam pojąć, czemu tak stanowcze także przez Kościół są głoszone normy dotyczące ochrony. Nie życia ludzkiego, ale człowieka po prostu. Najmocniej przepraszam Państwu za moje gadanie.